Powracamy już do rozmów w Kurierze w samo południe. Kolejnym naszym, moim i Państwa gościem jest dr Agnieszka Bryc, ekspert do spraw polityki bliskowschodniej, do spraw geopolityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry Pani doktor.
Dzień dobry.
Porozmawiamy o sprawie Aleksieja Nawalnego, który od wczorajszego wieczora jest przetrzymywany na komisariacie policji w Chimkach na przedmieściach Moskwy. A rzeczniczka Aleksieja Nawalnego, Kira Jarmysz, przekazała, że dziś przed południem rozpoczął się proces rosyjskiego opozycjonisty. Proszę powiedzieć, co na ten moment wiadomo o sytuacji Aleksieja Nawalnego?
Wiemy to, że odbywa się przyspieszony proces, ten, który wczoraj zapowiadany był na 29 stycznia i dotyczy to konkretnie sprawy odwieszenia mu wyroku, który zapadł jeszcze w 2014 roku i który stanowił od dłuższego czasu pretekst dla władz rosyjskich wywierania presji na Nawalnego, żeby ten został na Zachodzie, a konkretnie w Niemczech, bo jeśli wróci do kraju, on się w międzyczasie w ocenie władz rosyjskich nie stawił w takim bardzo konkretnym miejscu, nie wykazał się meldunkiem, a tego wymagały, prawda, warunki zawieszenia wyroku, więc władza rosyjska postanowiła po powrocie Nawalnego odwieść mu sankcje, odwiesić wyrok, zastąpić zawieszenie wyrokiem więzienia. I to, czego się możemy spodziewać, to, że w areszcie, nie w sądzie, ale w areszcie, w takim procesie wyjazdowym, w zasadzie z zaskoczenia za moment Nawalny usłyszy wyrok skazujący, znaczy odwieszenie tego wyroku skazującego i najprawdopodobniej, prawda, będzie odbywał karę więzienia 3,5 lat pozbawienia wolności, więc to jest po pierwsze kpina w ogóle z jakiegokolwiek systemu prawnego, ponieważ ten wyrok, o którym mówimy, ta podstawa prawna, czyli wyrok z 2014 roku, on już był farsą, ponieważ problem z nim był taki, że tam były sprawowane dowody, to był stricte polityczny proces, który miał zeznanie zamknąć usta Nawalnemu i w zasadzie go politycznie zneutralizować. A dzisiaj Moskwa, która za moment, czyli jesienią, będzie organizowała w całym kraju wybory parlamentarne, obawia się tego, że powrót Nawalnego spowoduje konsolidację opozycji, spowoduje to, że projekt Nawalnego, który my dzisiaj nazywamy myśleniem inteligentnym, takim głosowaniem inteligentnym, on będzie przynosił narastające, będzie dawał coraz więcej wyników, takich pozytywnych dla opozycji, więc faktycznie Kreml ma się czego obawiać.
I pani doktor, ja proponuję, żebyśmy tutaj postawiły trzy kropki, zaraz wrócimy do dalszej części rozmowy, wrócimy i będziemy rozmawiać o tym, co dalej z Aleksiejem Nawalnym. Natomiast spróbujemy połączyć się w inny sposób. Wracamy do rozmowy, skończyliśmy na tym, co ewentualnie może dziać się teraz z Aleksiejem Nawalnym, jak to może wpłynąć na wewnętrzną politykę w Rosji?
No to wszystko w zasadzie dzieje się na naszych oczach. Wpływ na politykę wewnętrzną będzie miał to duży, ponieważ sam fakt aresztowania Nawalnego pokazuje, że władze rosyjskie naprawdę obawiają się bardzo konkretnej, pojedynczej osoby, czyli Nawalnego, którego do tej pory, prawda, nazywano, jak to robił prezydent Putin podczas tej dorocznej konferencji, berlińskim pacjentem. Na przykład w mediach rosyjskich nazywa się go mniej znanym, czyli mało rozpoznawalnym rosyjskim blogerem. No, okazuje się, że berliński pacjent, mało rozpoznawalny rosyjski bloger, stał się ikoną rosyjskiej opozycji liberalnej, tej pozasystemowej. I trzeba było latem naprawdę uciekać się do jego otrucia, a teraz wykorzystywać wszystkie spreparowane dowody i takie fikcyjne podstawy prawne do tego, żeby jakby zneutralizować go na scenie politycznej, czyli nie dopuścić do tego, by Nawalny i jego aktywiści z Fundacji Walki z Korupcją i szeroko pojętej opozycji, tej pozasystemowej, pozakremlowskiej, wystartowali w zbliżających się wyborach, więc no, obawy władze rosyjskie są naprawdę bardzo poważne, co wynika z oceny możliwości wywierania wpływu Nawalnego na zmianę opinii publicznej w Rosji.
No właśnie, ja tutaj pozwolę się wtrącić trzy słowa. To jest zmiana opinii publicznej, ale na ile? No bo mamy reakcję krajów Zachodu, mamy wypowiedź Mike'a Pompeo ze Stanów Zjednoczonych, również polskich polityków, ale na ile faktycznie sprawa Aleksieja Nawalnego może odwrócić politykę Zachodu albo politykę Unii Europejskiej wobec Rosji, a na ile to będzie takie grożenie i sankcje, które Rosja, no bo tak troszkę jest, że może de facto potraktować jako kolejne jakieś sankcje, ale nadal jest tak, że Niemcy budują Nord Stream 2, że my współpracujemy z Rosją.
To prawda, ale pamiętajmy jedno, że polityka to nie jest wydarzenie, prawda, które dzieje się z wtorku na środę. Pewne procesy trwają. Jeżeli byśmy kilka lat temu nie powiedzieli, że Zachód w ogóle może mieć jakikolwiek krytyczny stosunek do Rosji, to 2014 rok to diametralnie zmienił, więc też powinniśmy wyważyć swoje zarzuty, często bardzo uzasadnione w stosunku do Zachodu. Natomiast wydaje się, że Nawalny swoim poświęceniem, czyli tym, że zdecydował się, ryzykując życie i swoją wolność, wrócić jednak do Rosji, czyli nie porzuca walki o społeczeństwo obywatelskie w tym kraju, dowodzi tego, że sprawa jest poważna i być może jednocześnie Zachód, który, prawda, hasła demokracji i prawa człowieka ma na swoich sztandarach, będzie poważnie podchodził do tej kwestii. I tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli zostaną przyjęte jakieś drobne sankcyjki na kolejne osoby, które w tym przypadku związane są z aresztowaniem Nawalnego, to będzie to porażka Zachodu, ponieważ takie sankcyjki naprawdę nie działają i Rosja, szczególnie prezydent Putin, sobie z tym naprawdę doskonale poradzą. Natomiast jeżeli to będzie postawa zasadnicza, taka, która przypominała tą, prawda, z 2014 roku, kiedy zostaną podjęte nie tylko, prawda, decyzje w sprawach sankcji, ale o izolacji międzynarodowej Rosji, bo jakby nie było, to nie jest tylko państwo, które aresztuje swoich opozycjonistów i robi z nich więźniów politycznych, ale to jest to państwo, które truje swoich, prawda, jakby próbuje mordować swoich obywateli, więc sankcje być może mogą być czymś niedostatecznie silnym, prawda? Czyli to nie jest wystarczająca reakcja. Może potrzeba wrócić do reakcji, do takiej postawy izolowania Rosji, bo przecież na Rosję można wywierać wpływ tylko taki, który będzie dla niej bardzo bolesny, a to, co Rosję boli, to przede wszystkim izolacja międzynarodowa i uderzenie w gospodarkę. Z całą resztą Rosjanie dadzą sobie radę i wydaje się, że jeżeli Zachód nie zdecyduje się działać jednolicie w sposób taki zwarty, to faktycznie sprawa Nawalnego może się rozmyć, on będzie takim rosyjskim Mandelą, prawda, więźniem politycznym, no, którym z czasem pewnie media światowe, dzisiaj absolutnie skoncentrowane na Nawalnym, ale być może będą powoli zapominać.
Ale być może będzie również tak, że dojdzie do dużego przewrotu i być może to Nawalny zdobędzie realną władzę w Rosji, a co wiemy tak naprawdę na temat tego opozycjonisty, na temat, no, tego polityka, już dziś tak można go nazwać?
Z Nawalnym wiążą się w zasadzie dwie kwestie. Po pierwsze to, że jest głównym przywódcą, tym liderem opozycji, która nie jest związana z Kremlem, bo opozycja licencjonowana, ta koncesjonowana, która odgrywa rolę wyłącznie opozycji, to są, prawda, między innymi to jest partia Żyrinowskiego czy komuniści w Dumie. Natomiast partią prawdziwie, czy partiami prawdziwie opozycyjnymi są te, które zostały wyrzucone poza nawias polityczny i prawny systemu rosyjskiego. I Nawalny jest tym politykiem, a w zasadzie działaczem, można by powiedzieć, bardziej aktywistą, któremu władze rosyjskie próbują zarzucać, przypominają mu pewne z przeszłości takie polityczne romanse z takimi hasłami ideami narodowymi, ocierającymi się o hasła nacjonalistyczne, czyli próbują dać mu, zrobić mu taką, przypiąć mu taką łatkę, nie jesteś gorszy od nas, jesteś takim samym, prawda?
Wielkorusem na przykład, albo rosyjskim nacjonalistą.
Takim Wielkorusem, dokładnie tak. Natomiast pamiętajmy, że to jest kwestia tak zwanego wczesnego Nawalnego. On mocno ewoluował i dzisiaj to, co go określa, to, co go, prawda, definiuje, to jest walka przede wszystkim z korupcją. Więc jeżeli liczymy, znaczy my mamy na Zachodzie pewne takie wyobrażenie, między innymi w Polsce, robiąc z Nawalnego takiego prawdziwego liberała. Otóż on jest, jeżeli ma być liberałem, to jest liberałem w takim kształcie rosyjskim. No nie przykładajmy kalek zachodniej Europy, czy w ogóle europejskich i zachodnich, do tego, co się dzieje w Rosji. Więc na warunki rosyjskie Nawalny jest liberałem, na warunki rosyjskie, jeszcze raz podkreślam, nawet z tymi swoimi wcześniejszymi, bardzo kontrowersyjnymi hasłami. Natomiast dzisiaj on jest tą ikoną, która obnaża korupcyjne powiedzmy mechanizmy sprawowania władzy, obnaża to, w jaki sposób elity żyją z rozkradania, prawda, dóbr państwowych i tak dalej, więc on jednocześnie uczy, i to jest bardzo ważne, obywateli rosyjskich tego, że można głosować na inną partię aniżeli kremlowską i że głos ma znaczenie. To jest to, czego tak naprawdę nie mogą władze rosyjskie, czyli Kreml, wybaczyć Nawalnemu i próbują, tak jak powiedziałam, oczerniać go, prawda, przypominając jego przeszłość, a także sugerując, bo to często powiela się, prawda, w mediach rosyjskich, tych takich bardzo nieprzychylnych Nawalnemu i związanych z partią rządzącą, że jego opozycyjny charakter jest dosyć taki, powiedziałabym, sztuczny czy fejkowy, ponieważ tak jak, prawda, mówią zwolennicy Kremla, gdyby Nawalny był prawdziwym opozycjonistą, to już dawno, prawda, to już dawno byłby pośród tych, którzy zginęli, czyli na przykład chodzi o Annę Politkowską czy Borysa Niemcowa i tak dalej. Krótko mówiąc, próbują sugerować, że jedynie prawdziwi opozycjoniści to martwi opozycjoniści. Natomiast to, że Nawalny przeżył, coś się musi za tym kryć.
No właśnie, i dużo pojawia się takich pytań. Ja nie chcę tutaj też szerzyć teorii spiskowych, ale jednak faktycznie jest dużo niewiadomych, które kryją się za postacią Nawalnego, i pojawiają się takie pytania, czy to może być na przykład jakaś wewnętrzna gra służb rosyjskich, albo czy właśnie jest szykowany duży przewrót na Kremlu. No ale to są pewnie tak, takie pytania, na które ciężko odpowiadać, bo one gdzieś tam się ocierają o te teorie spiskowe. Jednakowoż, na koniec, jedno pytanie. Z perspektywy bezpieczeństwa Polski, my wiemy, jak wygląda sytuacja ze wschodnią flanką NATO, wiemy, jak wyglądała historia i te relacje polsko-rosyjskie, one były trudne. Czy może nie jest tak, że Nawalny byłby jeszcze większym zagrożeniem niż Władimir Putin, właśnie zważywszy na te jego dobre relacje z Zachodem? Mamy też bardzo dobre relacje teraz pomiędzy Aleksiejem Nawalnym a Niemcami. Nawet można zacytować tutaj mocną taką wypowiedź niemieckiego ministra Heiko Maas, który powiedział, że Aleksander Nawalny został od razu po wylądowaniu aresztowany i jest to całkowicie niezrozumiałe i występuje tak bardzo mocno w obronie Aleksieja Nawalnego. Czy to może z perspektywy Polski wcale nie jest tak dobrze, żeby właśnie ewentualnie Aleksiej Nawalny, bo o tym też się dużo mówił, zastąpił Władimira Putina?
Ale nikt nie mówi o tym, że Aleksiej Nawalny zastąpi Władimira Putina. On na razie jego popiera w najlepszym razie 20% Rosjan. Natomiast projekt Nawalnego rozpisany jest na lata. Znaczy on uczy Rosjan od podstaw, czym jest społeczeństwo obywatelskie, pewnych takich politycznych, naturalnych zachowań. Nie ma mowy o tym. On oczywiście za sprawą wczorajszego aresztowania naprawdę wszystkie media były skoncentrowane na nim, a nawet pojawiły się takie, prawda, komentarze, że to mógłby być następca Putina. No, to jest political fiction, to są pewne marzenia polityczne niektórych środowisk, ale realia są takie, że na razie o tym nie ma mowy, w dłuższym czasie też nie będzie. Natomiast jakby nie przesadzajmy, Nawalny, jeżeli zostałby prezydentem, co jest absolutnie bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne, kiedykolwiek, jego popularność oczywiście będzie teraz wzrastała, bo on się stał ikoną, natomiast Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli mielibyśmy wybierać między prezydentem Putinem, który stoi na czele państwa autorytarnego, które, prawda, morduje swoich obywateli, no to chyba odpowiedź nasuwa się sama.
Doktor Agnieszka Bryc, ekspert do spraw polityki bliskowschodniej, a także geopolityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz.
Dziękuję bardzo.